Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień, już ze mną w studiu kolejna gościni, pani dr Katarzyna Pilipiuk z Katedry Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, inicjatorka konferencji poświęconej obojom. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry pani.
Akademia Muzyczna imienia Krzysztofa Pendereckiego zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą obojom historycznym, która nosi tytuł Obój historyczny, stan badań, współczesna praktyka oraz perspektywy. I ta konferencja rozpocznie się już 20 lutego. Co to jest za wydarzenie i komu właściwie dedykowane? Konferencja o obojach.
Jest to wydarzenie, które zostało przeze mnie stworzone praktycznie od zera. Moim marzeniem od wielu, wielu lat było stworzenie takiego miejsca wymiany informacji, najnowszych badań, wymiany takiego pełnego spektrum wiadomości dotyczących oboju, historii oboju, najnowszych badań, wiedzy o budowie instrumentów, żeby mogli się tam spotkać i teoretycy, i praktycy, żeby byli tam i muzycy, i muzykolodzy, i osoby, które może do żadnej z tych grup nie należą, ale obój kochają. Mhm. Więc jest to konferencja poświęcona nie komu, a czemu. Obojowi.
Czyli dla wszystkich, zwłaszcza miłośników oboju. Zacytuję tylko opis tego wydarzenia. Na te dwa dni Kraków stanie się miejscem prezentacji najnowszych odkryć badaczy stylu muzykologów, instrumentalistów, instrumentologów, teoretyków i praktyków. Pani mówi, że to wydarzenie poświęcone obojowi w szczególności, czyli nie zwracają państwo uwagi na to, komu jest dedykowane, ale ja wciąż podrążę temat, bo obawiam się, że może być to wydarzenie odebrane jako takie bardzo ścisłe, przygotowane tylko i wyłącznie dla określonego grona odbiorców.
Może się tak wydawać na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę nie jest to aż tak drastyczne. Przede wszystkim nie skupiamy się na jednym aspekcie, skupiamy się na bardzo szerokim spektrum tematów związanych z samym instrumentem, bo odnajdą się tutaj i muzykologowie, badacze kultury XVIII wieku, i entuzjaści tejże kultury, i melomani, którzy z przyjemnością usłyszą o tejże muzyce jakieś najnowsze informacje, i ci, którzy przyjdą na koncert, który jest wieczorem 21 lutego, a na którym wystąpi światowej sławy oboista historyczny Alfredo Bernardini i który wykona dzieła częściowo kompletnie nieznane.
Mhm. No to nas pani zaintrygowała teraz. Zaraz o koncercie słów kilka sobie jeszcze poopowiemy, ale proszę powiedzieć, kogo państwo na to wydarzenie, na tę konferencję zaprosili.
Przede wszystkim właśnie profesor Alfredo Bernardini, który obecnie uczy w Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu. To jest taka osoba, która jest ikoną w zasadzie w tym momencie oboju historycznego. To człowiek, który wykonał olbrzymie badania dotyczące historii instrumentu, dotyczące konstrukcji instrumentu przez wieki, który sam również buduje instrumenty, który sam prowadzi badania nad repertuarem, który naucza i jeszcze ma czas, żeby koncertować po całym świecie. To jest naprawdę osoba niezwykle charyzmatyczna i posiadająca chyba największą wiedzę spośród współczesnych badaczy tego tematu. W związku z tym jesteśmy bardzo szczęśliwi, że uczynił nam ten zaszczyt. Zgodził się przyjechać do Krakowa oraz zostać członkiem komitetu naukowego tejże konferencji. A drugą taką osobą jest Geoffrey Burgess, który wykłada na Uniwersytecie Rochester w USA i jest współautorem jednej z fundamentalnych pozycji dotyczących oboju, książki The Oboe, napisanej wspólnie z Bruce'em Haynesem. To jest również badacz, to jest również redaktor takiego bardzo ważnego dla środowiska muzycznego, szczególnie instrumentalistów dętych, czasopisma The Double Reed. I to jest również osoba, która poświęca życie badaniom, która wie, która ma doskonałe rozeznanie w temacie. I dzięki temu mogliśmy w trójkę zaprosić badaczy z całego świata, bo tak naprawdę mamy referaty z różnych stron, nawet z Australii. Mm. I pokazać państwu, co tak naprawdę w tym momencie wiadomo.
A co wiadomo?
Cóż, jeżeli popatrzyłoby się na program konferencji, to można mieć takie wrażenie, że tematy prezentują tak szerokie spektrum, że czasami trudno znaleźć wspólny mianownik. Mamy i wiek XIX, mamy i wiek XVIII, mamy i badania nad stylem, mamy i badania nad konstrukcją instrumentów, mamy badania nad historią instrumentów, czy też historią w danym ośrodku. To naprawdę jest takie, można powiedzieć, bardzo szerokie pole wymiany doświadczeń, które wypełnia pewne luki w wiedzy, ale myślę, że połączenie tego razem i zebranie tych wszystkich wspaniałych osób, ponieważ większość prelegentów będzie tutaj z nami w Krakowie, tylko dwie osoby będą online, myślę, że zaowocuje wspaniałą dyskusją.
Mówi pani o wypełnianiu luk wiedzy o oboju. Czy to oznacza, że jest to instrument, który podlega nieustannym badaniom, że cały czas trzeba drążyć, dochodzić, badać, analizować i jego historię, i budowę, przeszłość w ogóle, ale być może i współczesność, teraźniejszość?
To jest instrument, który naturalną koleją rzeczy nadal ewoluuje. I jeżeli spojrzelibyśmy na taki wczesny obój powstały w końcu XVII wieku i popatrzyli na obój współczesny, no to wydaje nam się, że to są zupełnie dwa różne instrumenty i nie jeden by powiedział, że to w ogóle nie może się nazywać tak samo. A poza tym obecnie żyjemy w takich czasach wielkiej unifikacji i współczesne oboje, no wyłączywszy może obój wiedeński, który jest takim szczególnym przypadkiem, są wszystkie do siebie w miarę podobne. Widzimy obój, wiemy, że jest to obój, słyszymy dźwięk oboju, również rozpoznajemy go bez problemu. We wcześniejszych wiekach wcale to takie oczywiste nie było. Choćby w XVIII wieku mamy mnóstwo ośrodków, w których mieszka sobie jakiś pan maker, czyli konstruktor instrumentu i ma jakiś swój pomysł na to, jak ten obój ma wyglądać. I w związku z tym tworzy go albo z bukszpanu, albo na przykład z kości słoniowej. Albo na przykład tak sobie zażyczy kupiec, że robi mu ozdobne, rzeźbione pierścienie z tejże kości słoniowej. Albo pierścienie z innego koloru drewna. Kształt też był absolutnie różne. Czasami pojawiały się metalowe okucia. To jest tak naprawdę, kiedy spojrzymy do muzeów i zobaczymy tę olbrzymią różnorodność instrumentów, to zaczynamy się zastanawiać, dlaczego teraz tak nie jest i co utraciliśmy.
To ja zapytam inaczej. Dlaczego taka forma obecna oboju oczywiście jest, skoro te początki były tak dalekie i właśnie tak różnorodne?
Oczywiście, że pewne kwestie estetyczne musiały się poddać kwestiom praktycznym, ponieważ te instrumenty dawniej były mocno niedoskonałe i o tym wiemy oczywiście. W tym momencie mamy strój równomiernie temperowany, prawda? Dawniej tego stroju nie było. I w tym momencie potrzebujemy instrumentu, który będzie niezawodny intonacyjnie. Wtedy grano w różnych temperacjach, grano w różnych wysokościach stroju, więc tamte instrumenty są dostosowane do pewnych warunków, które były wtedy. Teraz potrzebujemy czegoś dużo bardziej precyzyjnego. Potrzebujemy też dużo większej biegłości, nazwijmy to, technicznej, ponieważ dzieła kompozytorów współczesnych są bardzo wymagające, bardzo takie restrykcyjne i nie pozostawiające dużego marginesu, jeżeli chodzi o właśnie kwestie techniki. I w związku z tym mamy taką niezawodną maszynę, która jest w stanie zagrać w każdej tonacji.
To o tym, jak doszło do utworzenia tej niezawodnej maszyny, która jest w stanie zagrać w każdej tonacji, porozmawiamy sobie już za chwilę, a przypomnę, dziś gościnią Radia Kraków Kultura jest pani doktor Katarzyna Pilipiuk z Katedry Muzyki dawnej Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, która jest także inicjatorką konferencji poświęconej obojom. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków wraz z panią dr Katarzyną Pilipiuk z Katedry Muzyki dawnej Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, inicjatorką konferencji, międzynarodowej konferencji poświęconej obojom historycznym. Rozmawiamy no właśnie o oboju historycznym i o oboju współczesnym, ale skoro pierwszy człon konferencji to obój historyczny, więc do tej historii zerknijmy i zastanówmy się, gdzie i kiedy szukać początków oboju.
Z całą pewnością we Francji. To jest tak, że wcześniej bardzo popularne były instrumenty zwane szałamajami. To były instrumenty również podwójno-stroikowe, tak jak obój, czyli mające stroik składający się z dwóch płytek trzciny, która wibrowała. Natomiast w przypadku szałamaji ta trzcina wibrowała w sposób dość swobodny i dźwięk, który wydobywał się z tego instrumentu, trudno byłoby nazwać subtelnym. To tak mówiąc bardzo oględnie. Natomiast w wieku XVII w warsztacie rodziny Oteter powstał prototyp takiego instrumentu, który przypominał z grubsza budową szałamaję. Również miał podwójny stroik, ale dało się na nim wykonywać dźwięki bardziej subtelne. I to była taka odpowiedź na potrzeby epoki, bo potrzebny był instrument dęty, który będzie dobrze stapiał się z instrumentami smyczkowymi i którego barwa będzie też dobrze komponowała się i z orkiestrą, i z ludzkim głosem. I właśnie z tejże Francji obój wywędrował najpierw do Europy, później i na inne kontynenty i dorobił się oczywiście też wielu swoich odmian. Taki wczesny obój z epoki baroku był zbudowany przeważnie z bukszpanu. Stosowano też czasami inne drewna, czy owocowe, takie jak grusza, śliwka, czereśnia, czy na przykład drewno jaworowe. Miał dwie lub trzy klapki zrobione z mosiądzu lub z srebra. Miał stroik podwójny i to w zasadzie było tyle. Nie było tego bogatego systemu oklapowania, który ma obój współczesny. Do zagrania koncertu wystarczały naprawdę dwie klapki. Mhm. To wydaje się prawie niemożliwe, prawda? A jednak działa. No i później obój, tak jak mówiłam, dorobił się innych odmian. Jakie to były odmiany? To był na przykład niemiecki obój d'amore, czy obój d'acacia, czy rożek angielski. To są odmiany w innych transpozycjach. Te instrumenty grają niżej. Obój d'amore in A, obój d'acacia in F. Później już w epoce klasycyzmu ten instrument stał się bardziej dostosowany do wymogów muzyki troszkę bardziej wymagającej i musiał grać troszkę wyżej. W związku z tym kształt jego odrobinę się zmienił, korpus stał się bardziej smukły, a już w wieku XIX zaczęła dokonywać się ta wielka rewolucja, która powstała, która stanowiła wstęp do powstania oboju współczesnego, to znaczy obudowanie oboju takim egzoszkieletem i bogatym oklepowaniem.
A jak zmiany w budowie, o których pani teraz opowiada, wpływały na jego brzmienie? No i pytanie, czy jesteśmy w ogóle to brzmienie oboju opisać?
Opisać na pewno, ale to będą oczywiście opisy bardzo subiektywne. Obój taki z epoki baroku ma brzmienie bardzo ciepłe, miękkie. Oczywiście no wiele zależy też od samego stroika, z którego się korzysta. Szałamaja, czyli ten jakby przodek oboju, miał brzmienie krzykliwe, takie nieujarzmione, bardzo głośne. Tutaj mamy delikatność, miękkość, finezję. Z kolei w epoce klasycyzmu dźwięk stał się dużo jaśniejszy, taki bardziej przenikliwy, bardziej skupiony. A już w epoce romantyzmu mamy też zmianę preferowanego materiału, to znaczy zaczęto wykonywać instrumenty z hebanu, czy też z innych gatunków drewna czarnego. No i to oczywiście miało olbrzymi wpływ na barwę dźwięku. Stała się też dużo bardziej skupiona, mniej miękka, ale dzięki oklapowaniu oczywiście instrument zyskał na ruchliwości i takiej precyzji, można powiedzieć.
To ja też doszukałam się opisu brzmienia, ale jak mniemamy, jest to opis bardzo subiektywny, pozwolę sobie go zacytować. Cechą charakterystyczną oboju jest jego przenikliwy, nieco nosowy i melancholijny tembr. Wynika ono z budowy instrumentu i sposobu wydobywania dźwięku, drgania podwójnego stroika. Obój ma szeroki wachlarz barw od ciemnych, głębokich, po jasne, śpiewne dźwięki. Zgodzi się pani?
Częściowo tak, częściowo nie, ponieważ ta przenikliwość to jest już domena, powiedzmy, drugiej połowy wieku XVIII i wzwyż. Wcześniej, gdybyśmy zestawili z sobą obój barokowy i obój współczesny, to zdecydowanie stwierdzilibyśmy, że ten dźwięk oboju barokowego jest cieplejszy, bardziej matowy, ma takie szersze pasmo i nie jest aż tak, jakby to powiedzieć, nie jest aż tak skupiony. Mhm.
A kiedy, jaki rodzaj oboju trafił do Polski?
To stało się, jak wynika z moich osobistych badań, pod koniec wieku XVII, kiedy to na koronację nowego króla sprowadzono tak zwany zespół oboistów z zespołu wiedeńskiego. Było ich czterech. To byli Alzaczycy i Francuzi. A później, już kilka lat później, nazwiska oboistów zaczynają się pojawiać w księgach rachunkowych polskich kapel, więc zdecydowanie był to instrument, który dość szybko się tutaj zaaklimatyzował i zrobił oszałamiającą karierę. Trzeba dodać, że pierwszych oboistów znakomicie w Polsce wynagradzano. Później oczywiście w miarę upowszechniania się tego instrumentu, niestety płace spadały.
A pierwsi polscy oboiści to kto? Znamy nazwiska?
Nie pokusiłabym się tutaj podawać konkretnie. Na pewno był na przykład Paweł Dybalski z Jasnej Góry, który dość wcześnie tutaj zaistniał, ale to tak naprawdę troszkę nasze dywagacje, ponieważ znamy jedynie wycinek materiałów i nie wiemy, czy przed nim nie było jeszcze wielu innych.
A jak rozwijała się w Polsce, no w szczególności w Krakowie, muzyka oboistów?
Jak rozwijała się?
Pytam też o sam proces edukacji. Czy łatwo było nauczyć grać na oboju?
Owszem, ale to było takie zajęcie, które trafiało się, można powiedzieć, przypadkiem. Dlaczego? Bo wtedy generalnie nie kształcono w grze na jednym instrumencie. To było tak, że dzieci przyuczano do kilku instrumentów, a potem wybierano, w których radzą sobie najlepiej. I to nie tak, że wybierano jeden, tylko kilka. No to oczywiście miało swoje praktyczne przyczyny, ponieważ w kapelach nie było pieniędzy na przykład na opłacanie osobno flecisty i oboisty, tylko jedna osoba zazwyczaj musiała grać na obu instrumentach i w razie potrzeby grała na tym lub innym. Były różne formacje, które kształciły młodych muzyków, chociażby przykościelne bursy muzyczne. Były takie utrzymywane przy ośrodkach pijarskich, przy ośrodkach jezuickich, przy ośrodkach dominikańskich. I tutaj to była taka wielka szansa dla dzieci z niskich warstw społecznych, które mogły dostać się właśnie do takiej bursy, zostać tam przez kilka lat i potem już wyjść z niej, posiadając całkiem dobrze płatny fach. Mm-hmm.
A dlaczego za pewnymi oboistami rozsyłano listy gończe?
Bo uciekali. Uciekali, kradli. Niestety taka jest smutna prawda. Zachowało się kilka takich listów gończych w gazetach polskich i to jest fascynująca lektura, muszę powiedzieć.
Proszę przybliżyć trochę kontekst tej sytuacji.
No cóż, Jeżeli ktoś został zatrudniony w jakiejś orkiestrze i nie bardzo mu się podobało, czasami po prostu to miejsce opuszczał, ale nie było to dozwolone. To nie były czasy kodeksu pracy, prawda? Czasami trzeba było po prostu wziąć nogi za pas, ale niektórzy byli jeszcze na tyle niebili, że i kradli. I tutaj może przeczytam jeden z takich anonsów, który ukazał się w Kurierze Polskim z roku 1751. 14 marca 1751. Podaje się do wiadomości, iż w wybranówce pod Lwowem w dobrach imci pana Michała Łosia, kasztelana kamienieckiego, niejaki Maciej Błaszkow, syn, nazwany Błażewicz, z kapeli tegoż imci poddany, dziedziczny, na oboi wyćwiczony, lat 24 mający, wziąwszy ze szkatuły 40 kilka czerwonych złotych. W dzień świętego Macieja, to jest 24 februari, na koniu gniadym podjestku niewielkim uciekł. Ten kapelista wzrostu niewielkiego, z twarzy suchorlawej, zapadłej, oczu zapadłych, czupryna okrągło strzyżona ciemnurusawa, nosa pociągłego, barwa na nim, bekiesza z szarego sukna baranami czarnymi podszyta, kontusz morderowy popielaty, wyłogi szafirowe sukienne, żupan niebieski sukienny. Tenże wziął oboję najlepszą bukszpanową i papiery zabrał, kto by go przyjął, aby dawano do Lwowa znać, do ich mości księdza, rektora, kolegi nobilum, za co będzie znaczna nagroda. Więc mamy tutaj w pakiecie coś, co uwielbiam, to znaczy nie mamy suchej relacji, ale mamy też kilka szczegółów dotyczących chociażby wyglądu tego człowieka, prawda? Więc mamy przed oczyma już tę postać. To nie jest tak, że on istnieje tylko jako nazwisko.
No, symptomatyczny bardzo przykład, jednocześnie okraszony poczuciem humoru, tak przynajmniej można dzisiaj z naszej perspektywy czytać ten list Gończy. Pani doktor, tym sposobem przyszłyśmy już pokrótce oczywiście przez historię oboju do współczesności i gdybyśmy musiały opisać rolę i znaczenie oboju w orkiestrze, to jakich słów można byłoby użyć? Jakie miejsce zajmuje? Tak pytam zawsze, kiedy rozmawiam z przedstawicielami pani profesji o znaczenie, o rolę danego instrumentu w orkiestrze, to bardzo ciekawe komentarze się pojawiają.
Pierwsze, co się kojarzy z obojem, to to, że podaje A wszystkim na początku, czyli jest uznawany za wzór stabilności, co też śmiesznie kontrastuje z tym, co wiemy o oboju historycznym, prawda, który był mocno niedoskonały jeszcze kilkaset lat wcześniej. Poza tym no, jest to instrument, który stanowi część grupy solowej razem z pierwszym fletem, pierwszym klarnetem, prawda? Ale jest to też instrument współcześnie, który wydaje mi się ma mniejsze znaczenie niż miał w baroku. I trochę mi smutno, że troszkę tego znaczenia stracił.
Dlaczego, pani zdaniem?
Dlaczego? Dlatego, że tamta muzyka w wielu przypadkach wykorzystywała obój w dużo w większym stopniu. On często grał kolaparte, na przykład ze smyczkami, stanowiąc piękne dobarwienie ich partii. Poza tym dużo więcej pisano na obój solo. To był instrument, który był w takiej mocnej grupie instrumentów solowych. W tym momencie no, rzeczywiście jest takim członkiem orkiestry.
No dobrze, wsłuchałam się w pani wypowiedź i uciekło mi zupełnie pytanie, które chciałam teraz zadać, ale być może za chwilę ono znów się pojawi. A, już sobie przypomniałam. Chciałam zapytać o to, bo pani bardzo zakorzeniona jest w tej historii oboju i pięknie opowiada o znaczeniu w czasach baroku tego instrumentu. Czy zatem dziś, biorąc też pod uwagę, jak przez lata rozwijała się i budowa, i brzmienie tego instrumentu, można na oboju zagrać wszystko? Co prawda nie solo, skoro to jest rzadką praktyką, ale
nie tyle, że rzadką, ale po prostu mniej częstą niż wtedy. Oczywiście, że można zagrać wszystko. Nawet bardziej niż wtedy.
A kto podejmuje się takich prób? Czyli znani współcześni oboiści.
Znani współcześni oboiści, oj to... Oczywiście znam kilka takich topowych nazwisk, jak Heinz Holliger chociażby, ale muszę powiedzieć, że dużo bliżsi są mi znani oboiści historyczni.
to proszę wymienić kilka nazwisk.
No, przede wszystkim Alfredo Bernardini, chociażby Paolo Grazzi, Christopher Palameta, którego również będziemy gościć, Marcel Ponsil, Antoine Toruńczyk. To są wszystko wielkie nazwiska osób, które no, znają ten instrument tak, jakby był częścią ich ciała i to jest wspaniałe.
Mm-hmm. Pani też nie tylko mówi o oboju, ale gra na tym instrumencie.
Owszem.
Mm-hmm. I podczas konferencji co prawda będziemy mogli usłyszeć o historii w szczególności z pani ust, o historii oboju, ale już za moment w Radiu Kraków Kultura zaprezentujemy no właśnie muzykę w pani wykonaniu.
Tak, to jest fragment płyty, która ukaże się już za miesiąc. Będą to kompozycje Johanna Wilhelma Hertla, koncerty obojowe. To jest genialny wręcz zbiór koncertów, 10 koncertów, który zachował się w Bibliotece Konserwatorium w Brukseli. To są dzieła mocno inspirowane stylistycznie twórczością Karla Filipa Emanuela Bacha, mocno zakorzenione w nurcie Sturm und Drang. No i cóż, mało znane. Udało mi się dotrzeć do tego manuskryptu i postanowiłam, że nie mogę go tak zostawić. Oczywiście jakieś pojedyncze koncerty jego już są nagrane, ale wydaje mi się, że to jest wielka przyjemność sięgnąć do samego źródła, posiłkując się naprawdę czystym, nie zaburzonym przekazem samego kompozytora na podstawie jego autografu, zrobić wykonanie absolutnie zgodne z jego intencjami, na tyle oczywiście, na ile jest to możliwe.
No właśnie, na ile jest to możliwe, czyli o interpretację pani osobistą już pytam.
Cóż, moja interpretacja bierze się tak naprawdę z badań, to znaczy siedzę nad tymi rękopisami i zastanawiam się na przykład, w jaki sposób kompozytor chciałby poprowadzić frazę. Czy ta przednutka powinna być krótka, czy długa? Czy ten tryl powinien być krótszy, czy dłuższy? Ale też no, oczywiście wiele rzeczy zdarza się dopiero podczas wykonania. I to jest też wspaniałe, że kiedy ma się dobry zespół, a taki zespół wtedy udało się zebrać, to muzycy inspirują się nawzajem i wydaje nam się, że udało nam się stworzyć coś naprawdę ciekawego.
To posłuchajmy czegoś ciekawego teraz w Radiu Kraków Kultura. Koncert na obój G-moll numer 5, część pierwsza. Johann Wilhelm Hertel w pani wykonaniu, naszej dzisiejszej gościni, pani dr Katarzyny Pilipiuk, związanej z Katedrą Muzyki dawnej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego, a która to była dzisiaj naszą gościnią. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.